Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj w audycji powiemy o lecie buntowniczek, zamiłowaniu do działalności charytatywnej, a także o książkach, które z pewnością przeczytane razem z dziećmi dadzą odpowiedź na wiele trudnych pytań. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Rozmawiać dzisiaj będziemy o bardzo ciekawych warsztatach, które adresowane są do dorastających dziewczynek. Czego się dziewczynki mają nauczyć i po co?
Jest takie określenie po angielsku, które trudno przełożyć na polski, to jest girl empowerment. W ogóle empowerment to jest trudne do przetłumaczenia słowa. Można to tłumaczyć jako wzmocnienie, ja to tłumaczę jako dodanie mocy.
Marta Jermaczek-Sitak, edukatorka z Wolnej Szkoły w Zielonej Górze.
Właśnie chodzi o to, żeby dodać dziewczynkom mocy. Dziewczynkom, które zaczynają wkraczać w wiek dojrzewania, zaczyna się coś w ich życiu zmieniać, zmienia się ich ciało, zmienia się też coś w głowie. Kultura z różnych stron mówi różne rzeczy, a my chcemy na tych warsztatach dodać dziewczynkom mocy. Mocy do bycia sobą.
Obserwuję, jak bardzo chociażby standardy piękna, którymi jesteśmy otoczeni i zewsząd bombardowani, potrafią destrukcyjnie działać na postrzeganie ciała przez kobiety.
Kornelia Podsiadło, edukatorka z Wolnej Szkoły w Zielonej Górze.
Ostatnio były takie badania prowadzone, które dowiodły, że bardzo, bardzo duży odsetek Polek źle się czuje w swoim ciele. I ja bym chciała stwarzać taką przestrzeń, w której będziemy wzmacniać miłość do siebie, do swojego ciała, do tego, jakimi jesteśmy, w całej swojej okazałości. I robię to też dla siebie, żeby móc się z tym zmierzyć, skonfrontować i w tej dziewczęcej, kobiecej energii i mocy wzrastać.
Czy chodzi również o to, żeby mieć duży dystans do tego, co nam każe robić świat?
Na pewno też chodzi o wzmacnianie takiej umiejętności przyglądania się temu, co nas otacza z dystansu, ale w takiej świadomości tego, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości. Tak naprawdę nikt z nas nie jest samotną wyspą, więc no, funkcjonujemy w tym świecie, rezonujemy z nim, ale te informacje zwrotne zewsząd nie zawsze są w zgodzie z nami i nie zawsze są prawdą o nas i to też chcemy tym dziewczynkom przekazać.
Czego konkretnie mogą się dziewczynki spodziewać? Czy uczestniczki tego projektu?
Proponujemy różne aktywności, ale tak naprawdę wiele będzie też zależało od uczestniczek. To znaczy od początku będziemy z nimi rozmawiać i ich pytać, czego tak naprawdę potrzebują i jakie formy warsztatów czy nie warsztatów są dla nich fajne. Na pewno będziemy zapraszać różne fajne osoby, różne ciekawe dla dziewczynek osoby. Mówimy, że buntowniczki, tak, ale i większe, i mniejsze, i będziemy też rozmawiać i może w formie filmów oglądać o różnych kobietach, dziewczynkach, które mogą być właśnie też jakimś wzorem.
Ale czy to będą postaci z bajek, czy autentyczne buntowniczki, które żyły, żyją?
Autentyczne, chociaż nie wykluczam, że też się mogą pojawić postaci z bajek. Jak najbardziej pojawią się też osoby, z którymi będzie można porozmawiać. Dużo będzie relaksu, bycia ze sobą, po prostu takiego siedzenia i gadania o wszystkim, co dla dziewczynek jest ważne. Będą też dla chętnych, bo nie będzie żadnych działań obowiązkowych. Jeżeli na przykład ktoś chce, nie chce wziąć udział w warsztatach z głosem, śpiewaniu, wydobywaniu własnego głosu, nie będziemy do niczego zmuszać. Ale takie możliwości się pojawią. Właśnie pracy z głosem, wyrażania siebie na przykład przez muzykę, przez grę na bębnach, przez jakąś twórczość artystyczną, czy lepienie w glinie, czy malowanie, czy jeszcze coś innego. Takie propozycje będą. A jak dziewczynki z tego skorzystają, to się okaże.
Co ciekawe, podczas tworzenia takiego wstępnego planu i koncepcji tych warsztatów, miałyśmy z Martą już jakiś pomysł, jakąś ideę, za którą chciałyśmy podążać i zrobić warsztaty, które będą wspierać tę dziewczęcość i kobiecość, ale niekoniecznie tę, że tak powiem, stereotypową, związaną z ozdabianiem własnego ciała, z wizażem, z różnego rodzaju stylizacjami, które gdzieś tam, powiedzmy, stereotypowo kojarzą się bardziej z kobietami. Natomiast jak porozmawiałyśmy z dziewczynkami, z którymi mamy na co dzień styczność w tym wieku, okazało się, że one też bardzo by chciały pójść w tym kierunku i to był dla mnie moment taki niesamowity efekt wow wywołał we mnie, bo zdałam sobie sprawę, że no okej, to, że coś jest stereotypowo kobiece, damskie, żeńskie, to nie znaczy, że jest złe i musimy to negować, że na naszych warsztatach też może być na to przestrzeń.
Czy w czasie tych warsztatów będzie można zadawać trudne pytania?
Wyłącznie trudne pytania. My chcemy stworzyć taką przestrzeń, w której dziewczynki poczują się bezpiecznie, poczują się u siebie, poczują się nieoceniane, niekrytykowane, zadane i wtedy te pytania trudne pewnie właśnie się pojawią. To się wiąże właśnie z zaufaniem, z bezpieczeństwem.
Oczywiście mamy na myśli takie pytania związane z tym, kim jestem, skąd się wziąłem, jak się rozwijam, co się ze mną będzie działo, jakie są relacje międzyludzkie.
Tak, oczywiście tak, ale no nie ukrywajmy, że pewnie pojawią się też takie pytania, które i dziewczynka, i chłopiec w wieku od 10 do 15 lat sobie zadaje, czyli pytanie właśnie o dojrzewanie, o ciało, o to, co się w okresie dojrzewania z tym ciałem dzieje i nie bójmy się tego słowa, również pewnie pojawią się pytania o sprawy seksualne.
Wiele badań przeprowadzonych przez psychologów, socjologów wskazuje na to, że polskie dziewczynki, polskie nastolatki płci żeńskiej mają takie poczucie bezradności. Często są stygmatyzowane na osoby uległe, ujmijmy to w jedno takie pojęcie, bycie grzecznym. Czy też te warsztaty mają trochę uwolnić od tego stereotypu, albo zwrócić uwagę, że to nie jest najważniejsze w życiu, bycie grzecznym?
Oczywiście, jak najbardziej mi się marzy, żeby o tym mówić wprost, o tym, że ja jako kobieta, jako dziewczynka niczego nie muszę i że ta płeć mnie nie definiuje. Ja zdaję sobie sprawę, że to się powoli zmienia w naszej kulturze, ale naprawdę bardzo powoli i myślę, że my z Martą też chcemy być tym takim motorem zmiany, nie bójmy się tego powiedzieć i wspierać dziewczynki w stawianiu czoła tym wymaganiom kulturowym, które właśnie mówią o tej grzeczności, o tym, że dziewczynce to nie wypada. No chłopak to wiadomo, bo to jest chłopak.
Zwykle wnętrze ma przełożenie na zewnętrze. Chodzi o to, żeby dziewczynki umiały znaleźć, kim ja właściwie jestem. Czy ja muszę wejść w jakąś rolę, którą mi narzuca świat i to może być zarówno ta rola tradycyjna, matki, żony i tak dalej, a może być też ta rola, którą dziewczynki widzą w teledyskach, tego pięknego, idealnego ciała, takiego mocno seksualizowanego, to też jest jakaś rola, którą dziewczynki mają, można powiedzieć, narzuconą. I w tym wszystkim pojawia się pytanie, kim ja jestem naprawdę, gdzie ja jestem, jak mogę siebie znaleźć w tym trudnym okresie dojrzewania.
I też powiedzenie, że mamy wybór.
Oczywiście. O to chodzi, żeby nie demonizować czegoś, co jest stereotypowe.
Jak myślisz, Mikołaj, skąd się bierze siła u dziewczyn?
Dziewczyny są słabe po prostu. Dziewczyny też mają różne rzeczy do ćwiczeń i stąd mogą być silne.
Rozumiem. Mówimy o takiej fizycznej sile, a na przykład uważasz, że pewne rzeczy są tylko dla dziewczyn, a pewne tylko dla chłopców, tak w życiu?
Tak.
A jakie to mogą być rzeczy, że tylko chłopcom wypada albo tylko dziewczynkom?
Na przykład załatwianie czegoś na komputerze, bardzo ważnego.
Kto twoim zdaniem lepiej sobie z tym radzi?
Chłopcy.
A dlaczego dziewczyny nie?
Dlatego, bo chłopcy bardziej jeżdżą na jakieś rzeczy i stąd wiedzą, że na przykład mogę to załatwić albo to i więcej na przykład się uczą wtedy.
W czym dobre są dziewczyny, twoim zdaniem?
No, moim zdaniem dziewczyny są dobre na przykład w podlewaniu, bo chłopcy sobie nie radzą za bardzo. Ja sobie nie radzę.
W podlewaniu? Czego?
Kwiatów, bo ja sobie na przykład nie radzę w tym.
Aha. Litka, jak myślisz, czym dziewczyny są dobre? Czym czujesz się dobra, silna tak?
To ja się czuję w jeżdżeniu na rowerze, bo bardzo lubię jeździć na rowerze i dobrze mi to wychodzi.
Czy myślisz, że jest coś takiego, jak taki świat podzielony, że coś jest dla dziewczyn, coś jest dla chłopaków? Czujesz, że coś ci nie wypada jako dziewczynce zrobić?
Na przykład, no nie wiem.
Pola, jak ty myślisz? Co tak dziewczynie na przykład nie wypada, bo tak ktoś ci mówi, że to nie wypada?
Chodzić w samych spodniach, bo tylko chłopacy tak robią, a dziewczyny nie.
Widzę, że na przykład masz zabłocone spodnie, bluzę, a jakbyś przyszła gdzieś tam na przykład taka ubrudzona i usłyszała, oj dziewczynkom tak nie wypada, to by cię to zdziwiło, czy jakbyś zareagowała?
Powiedziałabym, że dziewczyny to też są ludzie i chłopacy to też są ludzie i tak niezbyt jest różnica.
Uważasz, że kto jest bardziej grzeczny, dziewczyny czy chłopcy?
Koty.
Filipku, a jak ty myślisz? Kto jest grzeczniejszy, dziewczyny czy chłopcy? I czy w ogóle tak należy mówić?
Nie wiem.
Można tak się w coś bawić z dziewczynami?
W Warszawie miałem taką dziewczynkę, którą bardzo lubiłem, Mariankę, bo była fajna i była dobra dla mnie.
Czy dziewczyny tak jakoś się szczególnie w czymś różnią od chłopaków, na przykład w czasie zabawy, w czasie nauki, w szkole?
Myślę, że trochę się różnią, no bo mogą inaczej odpracować zadania.
A w czym są podobne do chłopaków?
W tym, że czasami lubią się z nimi bawić.
W warsztaty będą w ostatni tydzień wakacji, czyli ostatni tydzień sierpnia. Na zakończenie wakacji sobie można taki prezent zrobić przed rokiem szkolnym, żeby nabrać oddechu. Warsztaty są dla dziewczynek od 10 do 15 roku życia. Myślę, że możemy indywidualne przypadki, jak będą rok młodsze, rok starsze, rozpatrzeć, ale to już indywidualnie, po prostu różnie ten rozwój się odbywa. I te warsztaty będą się odbywały w Cigacicach, przy przystani nad Odrą. Tam jest taka przestrzeń, dużo będziemy na świeżym powietrzu, jest jurta, jest statek, w którym różne pokazy filmowe mogą się odbywać, także to będzie dużo, dużo na świeżym powietrzu, chociaż nie tylko, będzie też taka przestrzeń warsztatowa. Przy jakichś ewentualnych trudnościach z dowozem, bo to jest poza Zieloną Górą, będziemy się też organizować, żeby nie było takich trudności, że każdy musi dojechać indywidualnie. Tutaj będziemy też ekologiczni i będziemy się organizować z dojazdem.
Czy w czasie warsztatów dzieci będą, dziewczynki będą uczyły się mówienia nie?
To wszystko zależy od nich. Tak naprawdę. My na pewno chcemy ten temat poruszyć i jak ważne jest stawanie za sobą i jasne sygnalizowanie, gdzie mamy granice i że mają prawo powiedzieć nie. I że ta uległość, która gdzieś też jest wpajana przez naszą kulturę, tak naprawdę niczemu nie służy. I jeżeli one wybierają się na coś zgodzić, to jest okej, ale jeżeli coś jest wbrew ich woli, to głośne nie powinno być słyszalne wszędzie i chcemy je w tym też wspierać, właśnie w mówieniu nie. Dużo się teraz mówi o kulturze gwałtu i jak jej przeciwdziałać. Na szczęście są takie inicjatywy, dzięki którym dziewczynki mogą odkrywać i mogą dostać wsparcie w sytuacji, kiedy pewne ich granice zostały przekroczone albo kiedy były świadkami. Nie bójmy się tego słowa, molestowania, przekraczania granic i my chcemy też zasygnalizować, że hej, to jest twoje ciało, to jest twoja przestrzeń, też mentalna i nikt nie ma prawa wkraczać w nią ze swoimi butami. Tylko dlatego, że jesteś dziewczynką.
Czy jakąś aplikację trzeba wypełnić, list napisać do was?
Najlepiej tak, napisać do nas albo zadzwonić. Pracownia Żyrafa jest organizatorem, więc jeżeli na Facebooku państwo sobie znajdą, to po prostu tam jest podany e-mail i telefon do nas. Jest wydarzenie Lato Buntowniczek i tam dokładnie podane są do nas dane kontaktowe, można się zapisać. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona. Myślę, że będzie nas pewnie około 10 dziewczynek. Może jedna czy dwie więcej to jest możliwe, więc proszę się zgłaszać, póki są jeszcze miejsca.
Ewa Zdrowowicz-Kulik od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną. Jest prezeską Fundacji Serce na Dłoni, a działalność charytatywna jest po prostu jej pasją. Oprócz pomocy innym, pani Ewa lubi też podróżować, słuchać muzyki i pracować w ogrodzie. O swoich pasjach opowiedziała Izabeli Patek.
Od 27 lat prowadzi pani Fundację Serce na Dłoni. Skąd wzięła się w pani taka potrzeba pomagania innym?
To zawsze nie wiadomo, kiedy się człowiek z taką ideą zwiąże. Wtedy byłam jeszcze młoda, pracowałam w domu pomocy społecznej, w ogóle w pomocy. Wcześniej również miałam do czynienia z społeczeństwem troszeczkę zagubionym i w trudnej sytuacji, bo byłam kuratorem rodzinnym i nieletnich, więc widziałam dużo problemów społecznych, które dotykałam. A już kiedy zaczęłam pracować w pomocy społecznej, widziałam tą niepełnosprawność, te problemy takie emocjonalne osób, a szczególnie problemy finansowe, gdzie brak pieniędzy niekiedy uniemożliwiał ludziom czy godne życie, czy ratowanie zdrowia. I stąd tak się złożyło, że już wiele lat pracuję społecznie całkowicie w Fundacji Serce na Dłoni, a już około 25 lat jestem jego prezesem zarządu tej fundacji.
Czy można policzyć, ilu osobom państwo pomogliście przez te 27 lat?
Oczywiście są to setki. Setki osób na miliony złotych finansowej pomocy. Ale też jest pomoc taka poradnicza. Ludzie chcą porozmawiać, chcą się dowiedzieć, jak to załatwić. Ale szczególnie potrzebują takiej pomocy na leczenie, rehabilitację, na operacje drogie. A nawet i może nie takie drogie, ale po prostu społeczeństwo, jakie jest biedniejsze, ludzie są biedniejsi, ich nie stać na wiele rzeczy.
Co daje największą satysfakcję w takiej pomocy innym ludziom? Z czego się najbardziej cieszycie?
Cieszy nas to, że mijają lata, a nasi podopieczni sobie jakoś tam radzą. Że najbardziej cieszy, jak wracają do zdrowia. Jak rozwiążą się w miarę ich problemy takie socjalne. Najbardziej cieszy, jak można pomóc małemu dziecku, pomóc w jego rehabilitacji albo pomóc w takiej może prostej sprawie dla niektórych, ale dla tych dzieci bardzo ważnej, jak własny dach nad głową, kawałek biurka, pokoju swojego, swojego kąta do życia. I to tak cieszy, kiedy małe dzieci, pozbawione matki, sieroty, bez domu praktycznie własnego, w pewnym momencie dzięki działaniom fundacji wielu ludzi zamieszkują we własnym domku i każdy ma pokój. Mają warunki do życia, nauki, rozwoju. I właściwie to jest takie najmilsze, że oni już dadzą sobie radę. W momencie, kiedy nasi podopieczni się usamodzielniają, bądź wracają jako tako do zdrowia i mówią, że już nie potrzeba, że dziękują, bo tak też się zdarza, idą do pracy, a byli bardzo chorzy, byli zależni od innych osób, nie mogli nawet chodzić, jeść sami, potrzebowali długie miesiące rehabilitacji. I jeżeli ta sytuacja mija i ten człowiek jest na ulicy uśmiechnięty i mówi: dzień dobry, ja idę do pracy, a pani wie, ja dzisiaj robiłem to i tamto. I zaczyna mi opowiadać o swoim życiu. A jeszcze 2-3 lata temu widziałam go w stanie praktycznie krytycznym. I to jest najlepsze. Ale też latami są sytuacje przewlekłe, gdzie ta pomoc, ona musi być, bo bez tej pomocy by ludziom było dużo ciężej.
Jest na przykład Karolinka, która jest w rodzinie zastępczej u państwa Wandy i Ryszarda Białonowiczów, która już ma 23 lata i Karolince pomagacie od bardzo wielu lat.
Tak, Karolinka jest jedną z pierwszych naszych podopiecznych, chyba praktycznie miała rok, jak trafiła do tej rodziny zastępczej, już wtedy trafiła do naszej fundacji. No to będzie ponad 20 lat. Karolinka rośnie, a my jesteśmy razem z nią. To są lata, a w każdym roku coś tam się dzieje. Są jakieś tam kolejne potrzeby, kolejne zakupy, ale to są zakupy ważnego sprzętu medycznego ratującego życie. Bo bez tego sprzętu na pewno byłoby bardzo trudno pani Wandzie, no a może czasem niemożliwe do utrzymania tej dziewczynki przy życiu. To jest respirator, drogi sprzęt, który wymaga umiejętności w obsłudze. No i tak się składa, że w tej rodzinie pani Wanda potrafi to robić, bo jest do tego przygotowana zawodowo. I tylko w takiej rodzinie to dziecko mogłoby być, bo normalnie to są warunki typowo szpitalne.
Dodajmy, że tak naprawdę nie wiadomo, na jaką chorobę cierpi Karolinka. Na pewno ma uszkodzony układ nerwowy i co za tym idzie, wiele problemów zdrowotnych, ale właśnie dzięki znakomitej opiece państwa Białonowiczów i wsparciu Fundacji Serce na Dłoni udaje się ją w bardzo dobrym stanie zdrowia utrzymać przy życiu, dodajmy, bez śladu odleżyn przez tyle lat.
Tak, bez śladu odleżyn. No i w takiej dobrej, ciepłej atmosferze. Zresztą jak tam się zachodzi, to dziecko jest czyściutkie, w domu pachnie, jest radość, jest uśmiech. Mimo że państwo Białonowiczowie dzień i noc sprawują tą opiekę, można by rzec, że po 20 latach 24 godziny na dobę pracy przy bardzo chorym człowieku można stracić siły. Ale państwo Białonowicz, mimo to są pogodni, radośni i ciągle są zadowoleni, że ich Karolinka ma się dobrze. I największą radością jest dla nich, że ona jest dzisiaj już się czuje lepiej, że to i to mogła jeść, a ktoś tam do niej przyszedł. Więc to są drobne, można by powiedzieć, rzeczy, ale dające radość tej rodzinie.
Czyli wnioskuję z tego, że ta praca w fundacji daje olbrzymią radość, ale człowiek do tego, żeby mógł normalnie żyć, potrzebuje też znaleźć różnego rodzaju sposoby na odreagowanie, na myślenie o czymś innym. Jakie ma pani sposoby na to, żeby się zrelaksować? Czy jednym ze sposobów jest słuchanie muzyki klasycznej?
Tak, też bardzo lubię muzykę. Zresztą tą muzyką to tak zaraził mnie trochę mąż, bo on fanem zawsze był tej muzyki i później zaczęliśmy tą pasję rozwijać bardziej. Także jesteśmy bywalcami naszej Filharmonii Gorzowskiej i bez kontaktu z Filharmonią byłoby nam bardzo trudno, więc mamy ją blisko i cieszymy się, że nie trzeba jechać daleko. Ale też zwykłą taką pasją i może potrzebą jest to, że lubię własny ogród, lubię w nim pracować, kiedy jestem bardzo zmęczona psychicznie, a faktycznie czasami najlepszym dla mnie takim relaksem iść do ogrodu, popielić kwiatki swoje, popatrzeć jak rosną, co gdzie przyciąć, co usunąć, co posadzić, co zaplanować, i praca fizyczna, nie za ciężka, ale jakaś tam umiarkowana, w przyrodzie daje dużo, dużo relaksu i chyba najbardziej odpręża.
Lubi Pani też podróże, tak? To są to podróże po Polsce czy zagraniczne?
I po Polsce, bo Polska jest bardzo pięknym krajem, ale również kraje europejskie są przebogate i w kulturę, i w zabytki, i taką kulturę niematerialną. Wartość jest w tych ludziach, którzy tam żyją. Także właściwie wszystkie te kraje europejskie to, można powiedzieć, zwiedziliśmy, i to czasami bardzo dokładnie, bo wszystkie jakby regiony tychże państw, i cenimy sobie właśnie te spotkania z innymi kulturami, ponieważ uczymy się wiele, obserwując jak żyją inni ludzie, przenosimy to też do własnych zachowań, i uważam, że kontakty międzyludzkie bardzo dużo uczą, bo i z książek, i ze szkoły wynosimy wiele, ale od innych ludzi też możemy się bardzo dużo nauczyć.
Są już wakacje, więc na pewno planuje Pani wraz z mężem podróże. Gdzie się Pani wybiera w tym roku na wakacje? Do własnego ogrodu czy dalej?
Lato w Polsce stało się upalne. Preferujemy lato, wakacje, kiedy wszystkie dzieci jadą na wakacje, studenci, pracujący ludzie, bo my jesteśmy już emerytami. Preferujemy zostać we własnym domu, tam jest dla nas bezpiecznie. Nie musimy się przepychać w żadnych restauracjach czy nad morzem, gdzie jest tak tłoczno. A także wasze wakacje takie spędzamy w domu. Natomiast chętnie jeździmy przed sezonem, maj, czerwiec, wrzesień, październik. Lubimy teraz bardzo już jeździć po Polsce, bo jeszcze do niedawna jeździliśmy często za granicę, ale uważamy, że najlepiej w tej chwili dla nas odpoczywa się w Polsce.
Życzę udanych wakacji.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Odwiedzamy bibliotekę pana Kleksa po to, aby opowiedzieć o książkach, które pomogą dzieciom i dorosłym zrozumieć zagadnienia związane z emocjami. Skupimy się na umiejętności opanowywania agresji, porozumieniu bez przemocy i jak budować dobre relacje między ludźmi.
Starałyśmy się przygotować jak najwięcej książek.
Marzena Wańtuch, kierownik Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Norwida w Zielonej Górze.
Dużo literatury, jeżeli chodzi o empatię, emocje, co nas bardzo cieszy, się w tej chwili ukazuje dla dzieci i rodziców. Starałyśmy się skupić w tym momencie na książkach, które uczą tolerancji, pokazują, jak wyłapywać pewne aspekty związane z jedną z naszych emocji, ze złością, z agresją do czegoś innego, do kogoś innego, czy do innych osób tylko dlatego, że my jesteśmy zmęczeni, mamy z czymś problem. Mam nadzieję, że pomożemy tym trochę i młodszym, i starszym. I jeżeli są jakieś problemy, to się z nim uporać. Ewentualnie pomożemy znaleźć lekturę, która uwrażliwi nas na te problemy.
Czy są pisarze, którzy specjalizują się w tego rodzaju literaturze, albo też wydawnictwa, które właśnie tego rodzaju książki wydają?
Wydawnictwa jak najbardziej.
Marta Rutkowska, bibliotekarz, biblioteka pana Kleksa.
Jest rewelacyjna seria Bez tabu i tutaj mam małą książkę o tolerancji, małą książkę o przemocy, Różni, ale tacy sami, czyli również książka dotycząca tolerancji, ma książkę o miłości. Także tych tematów w tej serii jest bardzo wiele. Jest też napisana w sposób bardzo przystępny dla dziecka i przede wszystkim dla rodzica, który z pewnością będzie chciał porozmawiać o tych tematach ze swoją pociechą.
W tych książkach jest wiele ilustracji, które pomagają w zrozumieniu tematu.
Tak, książki są tak stworzone, żeby mogli z nich skorzystać rodzice wraz z dziećmi, nawet tymi młodszymi. Czyli tego tekstu nie jest dużo, on jest przeplatany mnóstwem ilości obrazków, ułatwia ułatwiających zrozumienie pewnych tekstów z jednej strony, a z drugiej tematy są dosyć trudne, szczególnie dla dzieci młodszych. Stąd te obrazki, które pobudzają dzieci czasami także do śmiechu. Przy trudnej tematyce, jeżeli rozśmieszymy dziecko, sprawimy, że ujawni dodatkowe emocje, myślę, że łatwiej wtedy mu będzie zapamiętać pewne wartości z tej książki.
Autorką większości serii Bez Tabu jest Pernilla Stalfeld i jest to wydawnictwo Czarna Owca, także polecam.
Dla dzieci 5+, aczkolwiek są to też nasi rodzimi autorzy. Wśród starszych dzieci niż pięciolatki polecam szczególnie książeczkę pani Magdaleny Środy, mała książka o tolerancji, mówiąca o tym, co to jest tolerancja, co to jest stereotyp, jak z nim walczyć, pokazująca ważną rzecz, że obojętność nie jest tolerancją. Tolerancja polega bardziej w tej książeczce na tym, że poznajemy poglądy innych, nie musimy się z nimi zgadzać, wiemy jak te poglądy wyglądają, ale uczymy się walczyć o to, żeby każdy mógł te poglądy swoje wyrażać, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie.
Są też książki, które mówią o relacjach między rodzicami a dziećmi, trudnych relacjach.
Tak, jest mnóstwo książek, które starają się w sposób bardzo literacki pokazywać problemy, jakie mogą mieć dorośli i jak te problemy na nich mogą wpływać. Bardzo ciekawy autor, wydawany przez wydawnictwo Enedu Erabe, Grodal, ma serię książek, które właśnie pomagają dziecku zmagać się ze złymi emocjami rodziców. Jeżeli chodzi o tatę z nadmiarem agresji, jest to zły pan, o mamę, która może mieć także problemy i może być zmęczona, są to włosy mamy, ale jest także książeczka, która pokazuje dziecko, które jest grzeczne, bo tak go uczą. Jest tak grzeczne, że nie może z tym poradzić, czyli uczy nas, jak wyrażać swoje emocje, aczkolwiek musimy się także uczyć nad nimi panować.
Czy te książki są do przeczytania samodzielnego przez dzieci, czy lepiej w towarzystwie dorosłego przeczytać?
Tak naprawdę te wszystkie książki najlepiej jakby dzieci czytały z rodzicami. Wtedy też jest okazja, by porozmawiać na dany temat, by wytłumaczyć dany temat, że takie zachowania, czy w książce Zły Pan, czy we włosach mamy, zdarzają się, mogą dotknąć każdego z nas tak naprawdę, jak z nimi walczyć, co trzeba zrobić, żeby pomóc mamie, która ma depresję, czy pomóc tacie, który jest agresywny.
Czy są książki, które potrafią w jakiś sposób nauczyć dzieci nazywania emocji?
Tak, jak najbardziej. Jest cała seria Państwa Kołyszków, mówiąca właśnie o poszczególnych emocjach, pokazująca te emocje, opisująca w sposób baśniowy, z krótkim poradnikiem na końcu, jak można sobie z nimi radzić, takie krótkie poradniki przetrwania, co robić, jeżeli mamy z tym problem. Jest też bardzo ciekawa książka, którą wydała Media Rodzina, pani Claudii Cross-Miller. Pani Claudia jest psychologiem, wydała serię książeczek Głowa do góry. W tym wypadku jest to Głowa do góry, krótki poręcznik przetrwania, czyli natychmiastowa pomoc w stresie, złości i innych załamaniach nastroju, pokazująca ćwiczenia, jakie można wykonywać w momencie, kiedy któraś z emocji nas dopada i nie potrafimy nad nią zapanować.
Mówiły Panie o rozśmieszających książkach.
Mamy książkę, którą ja bardzo osobiście lubię i wszystkim, jak mogę, polecam. Jest to książka wydawnictwa Zakamarki, Lotty Olson i Marie Nilsson-Tore, Dziwne zwierzęta. Trzy tomy wyszły, ja akurat nie wzięłam Dziwne zwierzęta, to jest tom pierwszy. To są przygody Mrówkojada i Orzesznicy. Mrówkojad martwi się, że jest dziwnym zwierzątkiem. No i oczywiście mają bardzo filozoficzne rozmowy z orzesznicą na ten temat, postanawiają zrobić konkurs na najdziwniejsze zwierzątko na świecie. Książka, który przepiękny, sympatyczny i niezwykle zabawny sposób uczy nas tolerancji i pokazuje, że każdy z nas jest dziwnym zwierzęciem i każdy może się do tego konkursu wstawić. Są także książeczki, które nie pokazują problemów w domu w sposób bezpośredni, ale przekazują informacje na temat tego, że szczęśliwa rodzina to nie jest rodzina, która nie ma problemów, w których mama jest zawsze zadowolona, a tata szczęśliwy. Każdy z nas jest czasem zmęczony, każdy z nas się czasem złości i w tych książkach także pokazujemy tego typu rzeczy, czyli na przykład jest książeczka Filip i mama, która zapomniała, pokazująca mamę, która któregoś dnia nie wstaje z łóżka, nie robi śniadania, nie idzie do pracy, zamienia się w smoka, taka nieczynna mama. Okazuje się, że po prostu mama jest tak zmęczona, że musi sobie odpocząć. Zabawny sposób. Mama oczywiście w tym momencie ze smoka z powrotem przemienia się w mamę taką, jaka powinna być, ogarniająca cały dom i wszystkie problemy z domem związane.
Co znajdziemy w książce Mus jabłkowy?
A mus jabłkowy z kolei jest o tacie, tacie, który pachniał musem jabłkowym i miał ciepłe ręce, ale czasami ręce taty robiły się zimne i ciskały błyskawice. I kiedy taka burza z powietrzu zawisła w domu, tata Piorun już nie był taki fajny i wtedy syn myślał sobie, że to już głupi tata. Znamy to, prawda, wszyscy ze swojego życia. Czasami się złościmy, dzieci już nas wtedy nie kochają, nie lubią. Bardzo ciepła, bardzo życiowa książka.
Z tego wynika, że w książkach są podpowiedzi, jak sobie poradzić z różnymi sytuacjami.
Tutaj musielibyśmy wspomnieć oczywiście o gdańskim wydawnictwie psychologicznym, który wydaje serię Bezpieczne dziecko. W tej serii ukazują się książki, które poruszają bardzo konkretne problemy, czyli problemy z obojętnością, z tym, że jeżeli coś się złego dzieje, to trzeba o tym powiedzieć, problemy z molestowaniem, problemy z agresją, z przemocą. Polecamy wszystkim seria gdańskie wydawnictwo psychologiczne Bezpieczne dziecko. Na przykład nie lubią łaskotek, czyli o dziewczynce, do której przychodził wujek bardzo sympatyczny, ale wujek lubił łaskotać. Niekoniecznie się to dziecku podobało i jest sytuacja wyjaśniona pod kątem właśnie i dziecka, i rodzica, porady dotyczące, co w takich sytuacjach można zrobić i że czasami trzeba komuś o tym powiedzieć.
A słup soli?
A słup soli dotyczy z kolei dręczenia w szkole. Dręczenie słabszych w szkole, jak można sobie z tym radzić. Bardzo sympatyczna książka pokazująca, że przemocy nie zwalczamy przemocą, tylko jeżeli dręczyciel jest, to dręczyciel na częściej jest sam i osoby wokół niego skupione nie są osobami, które się z tym zgadzają, tylko najczęściej osobami, które się także boją. I można coś z tym zrobić, można wspólnie temu zaradzić.
W kanonie bajek dla dzieci mamy opowieści o czerwonym kapturku, o królewnie Śnieżce, o królowej śniegu, o kopciuszku i tam zawsze dobro walczy ze złem i pokazywane są też różne zagrożenia. Wiele z tych bajek mają swoje bardzo współczesne wersje.
Tak. Są przekładane na współczesne nasze problemy, pokazują, jak sobie z tymi problemami radzić. Jest na przykład przez Media Rodzinę wydany Czerwony Kapturek w Wielkim Mieście, pokazując oczywiście dziewczynkę, która musi dotrzeć do babci. Obie mieszkają w tym samym mieście, ale na różnych jego końcach. Pokazująca w sposób baśniowy, że to miasto niekoniecznie jest dla dziecka bezpieczne, dla samotnego dziecka. Że w tym mieście, podobnie jak i w lasach, żyją szakale, żyją wilki, których powinniśmy się wystrzegać, żeby bajka się skończyła dobrze.
Polecamy zatem te książki. Myślę, że pomogą rozwiązać wiele problemów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Kolejne wydanie audycji za tydzień i już dzisiaj zapraszam Elżbieta Wozowczyk-Leszko.